Przejdźmy do Bożego Słowa. Dzisiejsze nauczanie zatytułowałem Komunia z Jezusem. I cofnijmy się do nabożeństwa sprzed tygodnia. Przed tygodniem mówiliśmy sobie o Bożych planach dla naszego życia, o Bożym zamierzeniu. Bóg ma plan dla twojego i mojego życia. I tym planem jest relacja z nami. Innymi słowy, Bóg stworzył człowieka i stworzył całe środowisko wokół, aby mieć z człowiekiem relację, bliską więź. I dzisiaj powtórzę bardzo ważne zdanie sprzed tygodnia. Bóg bardzo pragnie mieć relację z tobą. Odwróć się do kogoś i powiedz: Bóg chce mieć relację z tobą. Niech się ktoś odwróci do mojej Oliwii, ona na końcu siedzi i niech do niej się nie odwraca w ogóle. I niech jej tego nie mówi. A niech się przesiądzie, słusznie. Ciocia Ewelinka każe, przesiadaj się. To jest niesamowite dla mnie. Bóg chce mieć ze mną relację. Wow! Z takim niedoskonałym facetem. My bardzo często mamy o sobie bardzo negatywne zdanie. Nie lubimy tego czy tamtego elementu naszego życia, tej czy tamtej cechy. Niesamowite jest to, że Bóg chce mieć ciągle relacje z nami pomimo wszystkich naszych wad, pomimo wszystkich naszych niedogodności, pomimo wszystkich rzeczy złych, które zrobiliśmy w swoim życiu. On ciągle chce mieć z nami bliską, osobistą relację. To jest Boży plan, to jest Jego zamysł, On do tego dąży, On tego pragnie. Możecie to powiedzieć swoim sąsiadom, możecie to powiedzieć ludziom w swoich miejscach pracy, w swojej rodzinie, w swoim bliskim, ludzi, których spotkacie na ulicy, jeżeli jesteście na tyle odważni. Po to trzeba mieć odwagę, żeby kogoś obcego na ulicy zaczepić i powiedzieć: przepraszam Pana, ale Bóg chce mieć z Panem relację. Czasami zdarzy mi się powiedzieć do kogoś obcego: Bóg Cię kocha. I mają oczy jak 5 złotych. Ja sam nie wiem, co wtedy z sobą zrobić. Zabiją mnie, spoliczkują, czy może wyśmieją. Ale warto ludziom o tym mówić, ponieważ jest to najcenniejsza tajemnica. Najbardziej drogocenna tajemnica i diabeł robi wszystko, aby to zaciemnić, aby to wykrzywić, aby ta tajemnica, ta doskonała, dobra nowina, dobra wiadomość nie dotarła do ludzi. Że Bóg ich kocha i chce mieć z nimi relacje. To jest niesamowite. Najbardziej, czy najdobitniej ukazuje to osoba Jezusa Chrystusa. On był najlepszym i jedynym objawieniem Boga, o czym mówiliśmy sobie przed tygodniem. I On w pełni ukazuje zarówno naturę, serce, jak i wolę Ojca. Jaki Ojciec jest? Popatrz na Jezusa i się dowiesz, jaki Ojciec jest. Dlatego, że Syn objawia Ojca. I zobaczcie, że Jezus, nasz wspaniały Pan, w wielu momentach swojej służby bardzo lgnął do ludzi. On nie był oddzielonym od ludzi. Oczywiście miał momenty, gdy był sam na sam z Ojcem. Jak każdy z nas potrzebujemy tylko i wyłącznie spotkań z Bogiem sam na sam. Ale Jezus chciał być cały czas z ludźmi. Nauczał ich, usługiwał im, przebywał z nimi, jadał z nimi, cierpiał z nimi spiekotę dnia i chłód nocy. Dzisiaj nasz brat Mariusz przekazał nam słowo od Pana, w którym Bóg powiedział: ja stałem się człowiekiem i przeżyłem wszystko to, co wy. Tak w skrócie przekazując to poselstwo. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chce mieć relację z tobą i ze mną. I to jest niesamowite. Pokażcie mi religię, w której Bóg chce mieć relację z człowiekiem. W każdej religii Bóg chce, żeby człowiek przychodził do Niego, składał Mu ofiary, coś dla Niego zrobił, wyjednał sobie przychylność tego bóstwa, ale w żadnej religii na świecie nie ma czegoś takiego, że Bóg przyszedł do człowieka, stał się człowiekiem i jeszcze za człowieka umarł. Niesamowita miłość. Niesamowita miłość. Niesamowite pragnienie relacji z nami. I ta miłość poprowadziła Jezusa do śmierci, która zniszczyła przeszkodę, największą i w zasadzie jedyną przeszkodę między człowiekiem a Bogiem, uniemożliwiającą nawiązanie tej relacji – grzech. Jezus stał się człowiekiem i złożył swoje życie, ludzkie życie swojego ciała na ofiarę po to, żeby tą przeszkodę absolutnie skasować i żeby nic nie stało na przeszkodzie, abyśmy mogli mieć tą relację z Bogiem. I niesamowite jest to, gdy patrzę na Jezusa w Ewangeliach i widzę, jak bardzo Jezus pragnął mieć relacje z ludźmi. Jest takie miejsce w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, które ukazuje to pragnienie Jezusa bycia w społeczności ze swoimi uczniami. Jeśli macie Nowy i Stary Testament Biblii Warszawskiej, otwórzmy na stronie 1129 na Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale. Przeczytamy tam dwa wersety. Jest to moment, w którym Jezus już wie, że zbliża się godzina Jego ofiary, zasiada do ostatniej wieczerzy ze swoimi uczniami i to jest ostatni posiłek, jaki spożyje z nimi na ziemi, jako człowiek w ciele. I tutaj czytamy następujące wersety. 14 i 15 werset 22 rozdziału Ewangelii Łukasza. Gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Niesamowite słowa. Niesamowite słowa. One popłynęły z głębi serca Jezusa. Jezus wiedział, co za kilka godzin się wydarzy. Pragnął przed tym wydarzeniem ukrzyżowania spożyć tą ostatnią wieczerzę z nimi, ze swoimi uczniami. Wiedział, że to jest bardzo przełomowy, wręcz krytyczny moment jego służby i jego życia. To była wieczerza paschalna. Pascha to jest żydowskie, to było żydowskie święto, które było zapowiedzią męki Mesjasza. Była ustanowiona w momencie, gdy Izrael miał wyjść z Egiptu i tej nocy, w której Izrael miał być uwolniony, wyzwolony z niewoli egipskiej, Izraelici mieli za zadanie zabić baranka paschalnego. I oczywiście związane z tym były odpowiednie czynności rytualne. I teraz potem, po dokonaniu tego wydarzenia, co roku w określonym dniu pierwszego miesiąca roku żydowskiego kalendarza Żydzi obchodzili Paschę. I to wszystko było zapowiedzią w Starym Testamencie, zapowiedzią tego, co stanie się z Jezusem. Jezus doskonale o tym wiedział. Jezus wiedział, co Go czeka. Wiedział, jak bardzo dramatyczny moment to jest. Wiedział, co zrobią z Nim oprawcy. Wiedział, jakie cierpienie Go czeka. Tak? I w tym momencie chciał być blisko swoich uczniów. Chciał tą Paschę spożyć razem z nimi. Z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ chciał im przekazać drogocenną tajemnicę wiary. Po drugie, dlatego, że w tak dramatycznym, tak kluczowym momencie dla swojego życia człowiek zawsze chce być otoczony ludźmi, którzy są jego przyjaciółmi. Nie chce być samotny i nie chce samotnie trawić w sobie tego dramatu, który go czeka. Więc Jezus chciał przed tym dramatem być otoczony swoimi najbliższymi przyjaciółmi. Oczywiście pośród tych przyjaciół był zdrajca, ale mimo tego on chciał spożyć z nimi tą wieczerzę. I gdy powiedział do uczniów: gorąco pragnąłem spożyć z wami tą wieczerzę paschalną, to były słowa, które były wyznaniem z jego serca. On mówi: słuchajcie, ja chcę być z wami. Ktoś może powiedzieć: Bóg, ten, który może wszystko, ten, który uciszał burzę, który wzbudzał zmartwych, wyganiał demony, ten, on potrzebuje mojego towarzystwa? A no właśnie. To jest właśnie tajemnica serca Bożego. On chce mieć twoje i moje towarzystwo. Był to szczególny czas. Jezus odczuwał realne uczucia miłości i lęku, ale też Jezus przekazywał uczniom bardzo ważne treści. Zawsze przed Wieczerzą Pańską czytamy określone fragmenty biblijne i dzisiaj być może jeszcze sobie troszeczkę na ten temat powiemy, ale między innymi Jezus chciał powiedzieć swoim uczniom, jak bardzo ich kocha, oraz chciał powiedzieć nie tylko swoim uczniom, ale również wszystkim, którzy w Niego uwierzą, że Jego miłość jest dla nich. Ewangelia Jana 17:20 pokazuje nam to w bardzo dobitny sposób. To jest modlitwa arcykapłańska Jezusa, którą zanosi do Ojca Niebieskiego i mówi i modli się tam w taki sposób. A nie tylko za nimi proszę, czyli nie tylko proszę za 12, którzy ze mną spożyli tą wieczerzę. Bo ta modlitwa, o której czytamy, którą możemy przeczytać w 17 rozdziale Ewangelii Jana, była wypowiedziana przez Jezusa na koniec tej wieczerzy. Tak? Więc Jezus mówi, nie tylko za nimi proszę, nie tylko za tymi 12, którzy ze mną tu jedli, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Czyli gdy Jezus spożywał tą wieczerzę, gdy łamał chleb, gdy dzielił się tym winem, chciał być ze swoimi uczniami, chciał być otoczony swoimi przyjaciółmi, którzy byli razem z Nim przez ostatnie 3,5 roku. Chciał być otoczony w tym krytycznym momencie ludźmi, którzy są Jemu bliscy, ale również chciał powiedzieć do nich i do wszystkich, którzy uwierzą, jak bardzo On nas kocha. I w związku z tym chce być z nimi i chce mieć społeczność z tymi, którzy uwierzą w ich słowo. Za nimi prosi i za tymi, którzy uwierzą w ich słowo. To jest niesamowite. Miłość Boża jest dla każdego z nas. Boża relacja jest dla każdego z nas. I tak jak w czasie tej paschalnej wieczerzy Jezus chciał być z uczniami, tak chce być teraz z tobą i ze mną. Na co dzień. W każdej chwili, każdego dnia. Halleluja! Pobudka! Jest się czym ekscytować. Bóg chce być ze mną? Tak. Tutaj nasza siostra składała przed chwilą świadectwo, że miała różne trudne chwile w swoim życiu. Kto ją z tego podniósł? Jezus, który chciał z nią być. Bo gdyby powiedział, nie, Danuśka, ty taka cieniawa jesteś, wypadł. Mógłby tak powiedzieć. My nie dorastamy Mu do pięt. My nie zasłużyliśmy na nic, tylko na baty. Na karę. Bo jesteśmy grzesznikami. A mimo tego Jezus przyszedł i mówi, kocham was i ja chcę być z wami. Dla mnie niesamowite w wieczerzy paschalnej jest to, że Jezus powiedział, gorąco pragnąłem spożyć z wami tą wieczerzę, a tam był Judasz, który go zdradzi. Jak myślicie, czy Jezus chciał z nim też spożywać wieczerzę? Pytanie za 10 punktów. Ci, którzy odpowiedzieli, że tak, zdobyli 10 punktów. Jezus nie robił różnicy. Jezus Judasza kochał tak samo jak Piotra, Andrzeja i pozostałych uczniów. Wiedział, że go facet zdradzi. Gdybyś wiedział, że ktoś cię zdradzi, co byś mu zrobił? O, niektórzy mają kwaśne miny. Ale Jezus go kochał. Podzielił się z nim chlebem. Podał mu kielich z winem. Umył mu stopy. Czyli zamienił się w niewolnika, w sługę wobec złodzieja i zdrajcy. Tak? Bo jest napisane, że Judasz sprzeniewierzał to, co wrzucali do wspólnej sakiewki uczniowie. Niesamowite. To wszystko, te wszystkie zachowania Jezusa pokazują, jak bardzo Bóg pragnie mieć z nami relacje. Jak bardzo pragnie. Jest w stanie zrobić bardzo dużo, żeby mieć z nami relacje. I to wszystko, co wydarzyło się w czasie ostatniej wieczerzy, ma też swoje przełożenie na teraźniejszość dla nas dzisiaj. Powiedziałem, że tak jak w czasie wieczerzy pańskiej Jezus chciał mieć społeczność, chciał mieć komunię tak, ze swoimi uczniami, tak samo chce mieć dzisiaj wspólnotę z tobą. Chce mieć relację, bliską więź z tobą. Pan Jezus w czasie tej wieczerzy zalecił, aby Jego uczniowie łamali chleb i spożywali wino. Tam dokładnie jest powiedziane dla mojego przypomnienia. W naszych tłumaczeniach jest najczęściej oddane to na moją pamiątkę. A jak dokładnie, jakbyśmy chcieli to dosłownie przetłumaczyć, dla mojego przypomnienia. Innymi słowy, Jezus zalecił Kościołowi, abyśmy łamali chleb i dzielili się winem i wspominali to, co On dla nas zrobił. To jest bardzo ważne, ponieważ gdy wspominamy to, co Jezus dla nas zrobił, wspominamy również ten fakt, że Jezus chce mieć z nami społeczność. Że Jezus chce być blisko nas. że Jezus chce do nas mówić i nas słuchać. Chce nas prowadzić i chce nas pocieszać. Chce wypełniać nasze życie swoim błogosławieństwem, chce nam doradzać, chce nas obdarowywać wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jaki jest dobry, amen? On cały czas to chce. I teraz niesamowite jest to, że dzięki temu, co zrobił dla nas na krzyżu, my dzisiaj możemy mieć w tym wszystkim udział. Dlatego Jezus mówi, róbcie to dla przypominania, dla wspominania mnie. Łamcie ten chleb, dzielcie się tym winem i wspominajcie, co dla was zrobiłem, bo dzięki temu możecie mieć dzisiaj do mnie dostęp. Możemy być dzisiaj razem. Wszelka przeszkoda, wszelki mur nieprzyjaźni został zniszczony, usunięty. Teraz otworzona została droga i każdy człowiek może przyjść do Boga i mieć z Nim bliską relację. Wow! Niesamowite! Ponadto Pan Jezus powiedział bardzo ważne słowa w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Otwórzmy sobie teraz 6 rozdział Ewangelii Jana. Tutaj na chwileczkę się zatrzymamy w tym miejscu. Pan Jezus powiedział tam bardzo ważne słowa dotyczące tej ostatniej wieczerzy i naszego sprawowania wieczerzy pańskiej komunii w teraźniejszości. 6 rozdział Ewangelii Jana, czytajmy werset 51, a potem 53, 54. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli ktoś spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot, za życie świata. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma życie wieczne, a ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Niesamowite słowa, niesamowite obietnice. Jezus powiedział te słowa nie w czasie ostatniej wieczerzy, ale też powiedział je w dniu Paschy. W okresie, gdy Żydzi obchodzili Paschę. Tak, ten 6 rozdział Ewangelii Jana przekazuje nam relację z innej Paschy niż ta, w której spożywał Jezus ostatnią wieczerzę z uczniami. Więc nie jest to przypadek, że Jezus mówi te słowa. I teraz Jezus mówi tutaj, że kto je Jego ciało i kto pije Jego krew, ma życie wieczne. Musimy sobie wytłumaczyć troszeczkę, powiedzieć troszeczkę więcej na temat jedzenia i picia ciała i krwi Jezusa Chrystusa, ponieważ żyjemy w takim, a nie innym kraju, w którym taki, a nie inny Kościół jest dominującym i bardzo wielu ludzi ma określone, już zdeterminowane wyobrażenie o tym, co znaczy jeść i pić Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, teza. Jedzenie i picie Jezusa to biblijne metafory wiary. Tak? Musimy to dobrze wytłumaczyć. Wiemy, że życie wieczne otrzymujemy z łaski przez wiarę. Amen? Zwróćcie uwagę, że Jezus powiedział bardzo ważne słowa. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. Tak? Potem mówi, kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma życie wieczne. To są bardzo interesujące słowa, które musimy czytać i rozumieć w kontekście całego nauczania Nowego Testamentu. Teraz w tym samym rozdziale, 6 rozdziale, Jezus powiedział w 47 i 48 wersecie, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Wow. Więc najpierw mówi, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Potem w kolejności wersetów mówi, kto spożywa ciało moje i pije krew moją, tak, ma życie wieczne. Widzimy więc, że tu jest mowa o wierze, a po chwili jest mowa o jedzeniu i piciu Jezusa. Obie te czynności są tożsame w skutku. Skutek jest jeden. Otrzymujemy życie wieczne. Nauczanie apostoła Pawła, nauczanie innych apostołów przekazane w dalszej części Nowego Testamentu, na przykład w liście do Efezjan, tak, 9, 2, 2, 8, Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. To nie z was. Boży to dar. To jest ważne. Nowy Testament naucza, że życie wieczne człowiek otrzymuje z łaski Bożej, czyli jest to darmowy, niezasłużony przez człowieka dar, przez wiarę. A więc gdy wierzy w Jezusa, gdy oddaje Mu swoje życie, gdy otwiera swoje serce i mówi: Jezu, ja chcę, abyś był od dzisiaj moim Zbawicielem i moim Panem. Gdy otwiera swoje serce, deklaruje swoją wiarę w Chrystusa, w tym momencie przychodzi do Niego Chrystus w Duchu Świętym i zradza w Nim życie wieczne. To jest nauczanie Nowego Testamentu. Życie wieczne otrzymujemy przez wiarę. Amen? Zgadzacie się z tym? Dobrze. I teraz, co z tym określeniem jedzenie ciała Jezusa i picie Jego krwi? Nauka rzymskokatolicka, być może która zdeterminowała nasze myślenie jakieś na ten temat, mówi, że tak naprawdę tu chodzi o spożywanie opłatka, hostii. Problem polega na tym, że nigdzie nie ma potwierdzenia w Nowym Testamencie takiej tezy. Musimy więc sobie dokładnie wytłumaczyć, o co tutaj chodzi. Otóż określenie jedzenia i picia Jezusa nawiązuje do przenikania pokarmu spożywanego przez człowieka do jego wnętrza. Jemy jakiś pokarm, tak? I on przenika do naszego wnętrza, dzięki czemu otrzymujemy siłę, zdrowie, życie. Nie jemy, umieramy. Jemy, żyjemy, tak? Jeżeli chodzi o naszą fizyczność. I jak pokarm staje się częścią organizmu człowieka, który go spożywa, dając mu życie, tak i my jesteśmy, czy powinniśmy być wypełnieni Jezusem, aby mieć życie wieczne. No dobrze, ale co to znaczy być wypełniony Jezusem? Znów wyjaśnimy sobie to dokładnie. Możemy być wypełnieni Jezusem tylko w duchu i w prawdzie. Nie fizycznie. Uwaga. Możemy być wypełnieni Jezusem tylko wtedy, gdy mamy z Nim relację. Gdy mamy z Nim społeczność. Tak? Tę społeczność mamy z Panem wtedy, gdy żyjemy w Jego bliskości, chodząc w duchu i w prawdzie, trwając w Nim, gdy spotykamy się z Nim w modlitwie, gdy mamy z Nim relacje jak duch z duchem. Dlatego potrzebowaliśmy narodzenia na nowo. Dlatego nasz wewnętrzny człowiek musiał zostać oczyszczony z grzechów i zrodzony na nowo. Dlatego Jezus powiedział: jeśli się nie narodzicie z wody i z ducha, nie możecie wejść do Królestwa Bożego. Innymi słowy, nie możecie mieć żadnej relacji z Bogiem. Musicie się na nowo narodzić. Dopiero wtedy stajecie się zdolni, czy staniecie się zdolni, bo gdy Jezus mówił te słowa do Nikodema, to miał na myśli rzeczy, które się wydarzą, staniecie się zdolni do relacji z Bogiem. I dopiero gdy mamy tą relację, jesteśmy wewnętrznie napełniani Jezusem, Jego świętą obecnością w Duchu Świętym. Dopiero w tej społeczności, w tej komunii, w tej wspólnocie z Jezusem zradzana jest w nas wiara, która daje życie wieczne. Powiedzmy sobie coś troszeczkę jeszcze i o tym. Za każdym razem, gdy mamy społeczność z Bogiem, Duch Święty daruje nam jakąś cząstkę słowa. Dlaczego jakąś cząstkę, a nie wszystko? Bo nie bylibyśmy w stanie tego przyjąć, wszystkiego. Duch Święty doskonale wie, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy ograniczeni w naszym intelekcie, w naszym zrozumieniu i poznaniu. W związku z powyższym nie daje nam za dużo. To tak, jak my robimy z dziećmi. Nie dajemy im wszystkiego, co mamy w lodówce i nie wciskamy im tego na siłę, bo by się przejadły i miałyby niestrawność. Mogłoby się to źle dla nich skończyć, prawda? Tak samo i Duch Święty nie daje nam całego objawienia, bo skończyłoby się dla nas to duchową niestrawnością, jakąś katastrofą, jakimiś wymiotami albo biegunką. Kropka. I teraz za każdym razem, gdy się modlisz, gdy siadasz w swoim ulubionym fotelu, gdy zaczynasz rozmawiać z Bogiem na spacerze, gdy jesteś w jakimś miejscu i zaczynasz z Nim mieć społeczność, On przychodzi i zaczyna Ci mówić pewne rzeczy, zaczyna Ci objawiać jakąś cząstkę słowa, jakiś wycinek. Dzisiaj na przykład powie Ci o tym, że Cię kocha. Jutro powie Ci o przebaczeniu grzechów. Pojutrze dowiesz się o tym, jak ważne jest to wszystko, ponieważ dzięki temu się narodziłeś na nowo. A za 3 dni, za 4 dni może powie Ci, jak bardzo ważne jest, żebyś przyjął Ducha. I tak dzień za dniem dostajesz porcję za porcją i to Cię zmienia i rośniesz i rozumiesz coraz więcej i zaczynasz przyjmować od Boga coraz więcej. Rozwijasz się wewnętrznie. Twój wewnętrzny człowiek rozwija się. Zaczynasz coraz więcej widzieć, coraz więcej rozumieć, chodzić w coraz większym objawieniu. Duch Święty za każdym razem, gdy mamy z Nim społeczność, objawia nam Jezusa. Tak, uczy nas prawdy, wprowadza nas we wszelką prawdę. Odkrywa przed nami rzeczy dotychczas dla nas zakryte. Objawia nam tajemnice. Nie wszystkie naraz, powoli, systematycznie, tajemnica za tajemnicą. Niesamowite. Objawia nam Słowo. Słowo Boże jest potężne. Słowo Boże trwa na wieki. Niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Boże nie przeminie. Nie jesteśmy w stanie za jednym zamachem, za jednym posiedzeniem łyknąć całe Słowo, bo ono jest za potężne. Dlatego Duch Święty w swojej wrodzonej delikatności i miłości za każdym razem, gdy mamy z Nim społeczność, mówi do nas o pewnych aspektach Słowa. Im więcej rozumiemy, im więcej tego Słowa w nas, tych aspektów jest umieszczonych, im więcej jest zasadzonych w naszym wnętrzu, tym więcej rozumiemy z następnych rzeczy. To jest niesamowite, to jest rozwój z chwały w chwałę. Więcej i więcej, im więcej przyjmujesz, tym więcej jesteś w stanie przyjąć za następnym razem. I z tego objawienia, z Słowa w nas, rodzi się wiara. Wiara, przez którą otrzymujemy życie wieczne. Ci z was, którzy się narodzili na nowo, którzy się nawrócili do Jezusa, a potem otrzymali nowe życie, możecie pamiętać, jak to się stało, że zdecydowaliście pójść za Jezusem. Usłyszeliście Słowo. To Słowo wpadło do serca, wpadło do waszego umysłu i zrodziło wiarę. Objawiło, że bez Jezusa idziecie do piekła. Jesteście przegrani, nie macie życia wiecznego. I wtedy to Słowo zrodziło jeden dźwięk. Jezus jest jedynym Zbawicielem. I to objawienie zrodziło w nas wiarę, przez którą powiedzieliśmy: Jezu, ja chcę żyć dla Ciebie. Tak było? Halleluja. Zobaczcie, i ten schemat nieustannie się powtarza. To życie wieczne zradzane jest w nas, Jego porcja za porcją, Jego potęga zradzana jest za każdym razem przez wiarę, która to wiara zrodzona jest, gdy mamy objawienie. A objawienie mamy wtedy, kiedy mamy społeczność z Bogiem. I ta relacja z Bogiem tak naprawdę jest czasem karmienia się Jezusem. Zapisaliście łańcuszek? Jeszcze raz. Życie wieczne zrodzone jest z wiary. Wiara zrodzona jest z objawienia Słowa. Objawienie Słowa przychodzi na nas wtedy, kiedy mamy relację z Bogiem. Więc gdy mamy relację z Bogiem, karmimy się Jezusem. I dlatego mamy życie wieczne. Czy to jest proste? Staram się tak po chłopsku to wytłumaczyć. Innymi słowy, jeśli nie masz relacji z Bogiem, nie masz objawienia Słowa. Nie masz objawienia Słowa, nie masz wiary. Nie masz wiary, jesteś na prostej drodze i w dodatku szerokiej do piekła. Nie masz życia wiecznego. Wow! I to jest spożywanie ciała i krwi Jezusa Chrystusa. Codzienne karmienie się Nim. Codziennie medytowanie nad Jego Słowem. I nie mówimy tutaj o medytacji transcendentalnej, buddystycznej, stosowanej tak w religiach wschodu. Mówimy o rozmyślaniu. Mówimy o rozważaniu Słowa. Mówimy o powtarzaniu i uczeniu się na pamięć Słowa Bożego, tak aby ono głęboko przeniknęło nas. Mówimy o rozważaniu nauki Jezusa, rozważaniu Jego życia. Jak dużo czasu codziennie poświęcasz na to, aby usiąść i pomyśleć sobie: dlaczego Jezus powiedział to? Dlaczego Jezus zrobił to? Co znaczą te słowa Jezusa, a co znaczą te słowa Jezusa? Jak często to robimy? Powinniśmy robić to codziennie. Bo codziennie jemy, żeby nasze ciało nie umarło, prawda? Jemy śniadanie, obiadek i kolację. Niektórzy jeszcze pod wieczorek jeden, drugi, trzeci, pod kurek albo inne tam jakieś rzeczy. A to hobbici. Ja bym chciał, żebyśmy mieli taki sam apetyt duchowy. Chciałbym, żebyśmy mieli taki apetyt, że stoję w korku na ulicy, nie ma się co irytować, to jest dobry czas, żeby mieć społeczność z Bogiem. Panie, dziękuję, że jesteś. Halleluja. Dziękuję, że jesteś we mnie, ja jestem w Tobie. Chciałbyś mi coś powiedzieć? Chciałbyś mi coś pokazać? Jak myślicie, czy w korku Bóg mówi? No jest bardzo dobry moment, żeby do nas przemawiać. Na przykład Bóg powie, nie irytuj się. Spokojnie, cierpliwie. Wszystko jest w moich rękach. Kiedyś stanąłem na autostradzie pod Berlinem w korku i oczywiście pierwsze uczucia to panika. Co to będzie? Ten korek się w ogóle nie chce ruszyć. Przede mną sznur samochodów, za mną zrobił się sznur samochodów. Ani w prawo, ani w lewo. Obcy kraj. Niewiele euro w kieszeni. Co tu zrobić? Wtedy zacząłem mieć relacje z Bogiem. I Bóg mówi, spokojnie, damy radę. Wyluzuj, to się zaraz skończy. Okazało się, że nas skierowali na jakieś objazdy. Znowu pierwsza myśl to panika, gdzie ja jestem, jakieś pobocza niemieckie wioski. Pan Jezus mówi, spokojnie, damy radę. Poprowadził mnie i wyjechałem na tę autostradę i okazało się, że ściąłem jeszcze, znaczy mniejszy odcinek drogi zrobiłem. No, nieźle. Bóg naprawdę jest dobry. Przepraszam za trywialność przykładu, ale to jest ilustracja, żebyśmy zobaczyli, że nawet w bardzo trywialnych sytuacjach ciągle możemy mieć relacje z Bogiem. I ciągle On może do nas mówić. I ciągle możemy się Nim karmić. Wiecie, ale są rzeczy w naszym życiu, które są dużo poważniejsze. Czasami musimy podjąć bardzo ważne decyzje, od których zależy nasze życie, jak i życie naszej rodziny. A może życie innych obcych ludzi. Karm się Jezusem. Miej z Nim relacje. Zadbaj o to, żebyś miał objawienie Jezusa w swoim sercu, a wtedy podejmiesz właściwą decyzję. Ludzie cierpią bardzo często w swoim życiu, bo podejmują złe decyzje. A potem mówią, a Bóg mnie nie kocha. Nie, 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 Bóg cię kocha. To ty nie chciałeś posłuchać, co On ma do powiedzenia. Widziałem młodych ludzi, którzy podejmowali złe życiowe decyzje, brali ślub z niewłaściwymi ludźmi, a potem bardzo płakali. Dlaczego? Jak im mówiłem, słuchaj Jezusa, niech Duch Święty ci powie, co masz zrobić. Nie chcieli mnie słuchać. A potem był płacz. To już jest poważna sprawa. Trochę bardziej poważna niż korek na autostradzie. Ale moi drodzy, tak jest bardzo często. Tak jest bardzo często. I teraz, gdy codziennie spożywamy Jezusa, nie dość, że mamy życie wieczne w sobie, to jeszcze to życie generuje w nas mądrość. Stajemy się mądrymi ludźmi. Mądrość Boża zaczyna nas prowadzić. Ten Święty Duch, który objawia nam cząstkę za cząstką Słowa Bożego, On objawia nam to po to, aby wyposażyć nas w mądrość życiową. Chrześcijanie to powinni być najbardziej mądrzy ludzie na świecie. Dlaczego? Bo mają źródło mądrości w sobie, Świętego Ducha. Podejmuj decyzję z Duchem Świętym. Krocz przez życie z Duchem Świętym. On objawia Słowo, On daje nam nakarmić się Jezusem. Moi drodzy, codzienna, bliska relacja z Jezusem daje nam zawsze zwycięstwo. Daje nam zawsze właściwy kierunek dla naszego życia. Możemy postawić właściwe kroki. W ten sposób, wracając do Wieczerzy Pańskiej, przystępowanie do stołu Pańskiego staje się aktem naszego wyznania. Co wyznajemy? Jak kiedyś Jezus miał społeczność z uczniami, tak dzisiaj ja żyję w społeczności z Jezusem. I wszystko, co Jezus dokonał na krzyżu, jest moim udziałem i na znak tego piję wino i spożywam chleb. To powinno być wyznanie naszego serca. Jezus kiedyś miał relacje z uczniami, podzielił się z nimi chlebem, podzielił się z nimi winem, tak dał całe dziedzictwo swojej śmierci do życia apostołów i dzisiaj tak samo jest ze mną. Dlatego piję wino i spożywam chleb. Jeśli nie masz relacji z Bogiem, nie spożywaj chleba i nie spożywaj wina. Dlaczego? Bo to i tak ci nic nie da. Na mnie wrażenia nie zrobisz, na Bogu też nie, a tylko sąd własny jesz i pijesz. To nie ma sensu spożywać wieczerzy pańskiej, jeśli nie ma się relacji z Bogiem. Bo wieczerza pańska mówi o tym, ja mam relację z Bogiem. Ja żyję w tej relacji. I na znak tego ja teraz spożywam chleb i wino. One reprezentują, one mówią o Jego ciele, one mówią o Jego krwi. Ja mam w tym udział, ja mam w Nim swój dział, we wszystkim, co On zrobił, mam z Nim bliską relację, On mieszka we mnie, ja jestem w Nim, więc jem chleb i spożywam wino. To się nazywa komunia. Wspólnota. Społeczność z łaciny. Nie masz tej wspólnoty? Nie jesz wina i nie pijesz... Nie jesz chleba i nie pijesz wina. Dlaczego? No po co stwarzać fikcję? Ale jeśli masz relację, będziesz to robił. Będziesz chciał to robić. Dlaczego? Bo to jest wyznanie wiary. Jezus, apostoł Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian, gdy opisywał wieczerzę pańską, powiedział: i tak śmierć pańską zwiastujemy, aż przyjdzie. Co to znaczy zwiastować? Ogłaszać, proklamować, mówić o tym, być heroldem pewnej wieści. Ja chcę być heroldem wieści wspaniałego życia w Jezusie, bo żyję z Nim. I to jest sens wieczerzy pańskiej. Zobaczcie, niesamowite jest. Jezus powiedział: tak bardzo chciałem z wami zjeść tę wieczerzę. I dzisiaj On mówi do nas tak samo. Tak bardzo chcę mieć z tobą bliską relację. Jak duch z duchem, w duchu i w prawdzie. Chcę, żebyśmy byli połączeni. A my, na znak tego połączenia, duchowego połączenia z Bogiem, łamiemy chleb i dzielimy się kielichem z winem. Ponadto ten posiłek ma też wyraz, jest aktem proroczym, czyli mówiącym o czymś, co nastąpi w przyszłości. Otóż wyznajemy w tym, że tak jak dziś mamy udział w chlebie i w winie, tak w wieczności będziemy wieczerzać razem z Jezusem. Jeśli dzisiaj nie masz udziału w Chrystusie, w wieczności też nie będziesz miał. Wieczność jest zdeterminowana tym, co się dzieje teraz. Dlatego, gdy dzisiaj spożywamy chleb i wino, mówimy: ja mam relację z Jezusem, ja mam w Nim udział i to jest zapowiedź, że na wieki będę z Nim wieczerzał. Jak będę już w wieczności, halleluja, będziemy cały czas wieczerzać z Bogiem. Tutaj tak naprawdę, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, ten fragment z 22 rozdziału, który dzisiaj sobie czytaliśmy, a gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, czytaliśmy. Tak naprawdę jest tam napisane, a gdy nadeszła pora, położył się przy stole, bo oni wtedy jedli na modłę grecką. Tak, wszyscy jedli leżąc. Wyobraźcie sobie, jeżeli to jest zapowiedź prorocza, to może w niebie będziemy na pięknych łóżkach leżeć razem z Jezusem i wieczerzać. Na miękkich materacach, lepszych niż Mariusz sprzedaje w swoim sklepie i Kinga. A sprzedają bardzo wygodne materace. Wyobrażacie to sobie? Na wieki leżeć, może nie na chmurkach, ale na jakichś wspaniałych łożach i wieczerzać z Jezusem. A Pan Jezus wtedy powie: super, cieszę się, że byliście wierni na ziemi. Cieszę się, że wierzyliście we mnie, chociaż mnie nie widzieliście. Cieszę się, że byliście posłuszni mojemu duchowi. Teraz będziemy sobie jeść najlepsze rzeczy. I wiecie, od tych rzeczy nie będzie niestrawności. Historia Cesarstwa Rzymskiego mówi o tym, że za czasów cesarza Klaudiusza na jego dworze jedzono tyle, że byli niewolnicy, oni wszyscy byli zwróceni głowami w jedną stronę i nogami w drugą, tak? Po to, żeby nie wąchać swoich nóg nawzajem. A u stóp nóg, tak, czy może u stóp tam w tych nogach stali niewolnicy. I teraz oni jedli na tym dworze cesarskim i jedli, aż ich muliło, odwracali się do niewolników, oni mieli takie misy i oni tam wymiotowali i potem wracali z powrotem na swoją horyzontalną pozycję i dalej jedli. Rzeźnia niesamowita. Nie byli chyba anorektykami, ale wiecie, w niebie tak nie będzie. W niebie będziemy mieć nieustającą ucztę z Bogiem. Nic nam nie zaszkodzi, nie będzie niewolników, nie będzie wymiotów, wszystko będzie doskonałe. Ja nie wiem, czy będziemy tam jedli. No w ogóle ta rzeczywistość jest... Ja teraz oczywiście tutaj puszczam wodze fantazji, żeby was trochę rozbawić, żebyście nie byli tacy poważni. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało w niebie. Jedno jest pewnie, będziemy na wieki mieć doskonałą relację z Bogiem. I to będzie wspaniałe. To będzie tak wspaniałe, że nie staram się nawet wam tego opisać. Halleluja. Więc dziś mamy relację z Bogiem w duchu, co wyznajemy w Wieczerzy Pańskiej, ale w wieczności będziemy mieć doskonałą relację. Jak to będzie wspaniałe. Brak słów. Na zakończenie powtórzmy raz jeszcze. Bóg chce mieć z tobą bliską relację. On bardzo cię kocha. On chce być z tobą tak bardzo blisko, jak tylko jest to możliwe. Co ty na to? Co ty na to? Wiecie, każdą ofertę możemy przyjąć albo odrzucić. Tak samo jest z ofertą Bożej miłości. Możesz przyjąć miłość Bożą, możesz przyjąć tą ofertę, w której Bóg mówi, pragnę być towarzyszem twojego życia, pragnę być twoim doradcą, twoim opiekunem, twoim pocieszycielem, twoim wspomożeniem, twoją podporą, pragnę być twoją mocą, pragnę być wszystkim, co dobre dla ciebie. Możesz przyjąć tą ofertę, ale możesz ją też odrzucić. Więc co ty na to? Czy przyjąłeś, czy przyjmujesz tą ofertę? To jest Jego plan dla ciebie, to jest twoje przeznaczenie. To jest przeznaczenie dla nas wszystkich, być blisko z Jezusem.